Kto słuchał tydzień temu słowa? Okej, okay. A kto go przesłuchał w międzyczasie? Gdzieś jeszcze? Okej, okay. Dobrze. Tak większość spora wie, o co chodziło. Mówiłem o tym, że przychodzą nowe czasy i że mamy wiele różnych potwierdzeń na to, że te czasy przychodzą. Różnych kościołów z Polski, które przeżywają nagle niesamowite wzrosty dwukrotne. Też nie powiedziałem o tym, ale na przykład się dowiedziałem 2 tygodnie temu, chyba w Spichlerzu był chrzest, 30 osób zostało chrzczonych. Wiecie, są takie bardzo zachęcające po prostu informacje różne w świecie i polityki i to, co dzieje się w kościołach. Ja byłem teraz w Tomaszowie na Wigilii w Kościele Bożym w Chrystusie, który okazuje się, że ja nie wiedziałem, ale okazuje się, że ma prawdopodobnie około 4 lub 5 członków. Ale to, co było niesamowite, to Wigilia była dla 150 osób, którzy pracują w takim stowarzyszeniu Arka, pomagającym ludziom w mieście. Wiesz, ja ci powiem, po prostu byłem tak dotknięty, ponieważ się okazuje, że jedno małżeństwo jest w stanie pomagać 860 rodzinom w mieście materialnie. Co jest na, jak policzyłem sobie bardzo szybko, od razu wziąłem kalkulatorek, ciach, co to jest za wpływ na miasto, to się okazuje, że jedno małżeństwo, wiecie, wyposaża w środki do życia około 4% mieszkańców miasta. To jest w ogóle po prostu dla mnie, to jest kosmos. Wiecie, i później było to spotkanie, to była wigilia taka dziękująca tym osobom, które przyczyniały się do tego, że ta praca mogła funkcjonować w mieście. Było 150 osób, był wybrany nowo prezydent miasta, był poprzedni prezydent miasta, który ustępował, byli policjanci, którzy tam się angażowali w to, jacyś kuratorzy i bardzo prości ludzie, którzy przyczyniali się do zrobienia bardzo różnych rzeczy. Jakiś pan stolarz, który takie koło fortuny kiedyś na piknik im zrobił, piknik charytatywny. Były panie, które dzień w dzień wydają żywność po prostu w tym banku żywności dla tych rodzin. Byli jacyś terapeuci, którzy im pomagają za darmo. Oni wszystkim im dawali, wiecie, dyplomy. Zrobiło dla mnie niesamowite wrażenie. Całość obsługiwali jacyś uczniowie z liceum, którzy ubrali się w białe koszulki i robili za kelnerów, konferencjerów i wszystko. I powiem ci, patrzyłem na to i sobie pomyślałem, jejku, to można mieć kościół 150 osób i tyle nie zrobić, a można mieć jedno małżeństwo wierzące, które wiedząc, co robić i będąc posłusznymi Duchowi Świętemu, potrafi zebrać 150 niewierzących osób, które wykonują tę pracę. I tak jak wiesz, później z Łukaszem rozmawialiśmy, to było takie wrażenie, myślę, że my też w tą stronę idziemy, że wiesz, kościoła niby nie ma, ale jest Królestwo Boże. I to jest po prostu niesamowite, wiesz. Ale ja wiesz, że to jest po prostu też znak czasów, że tak, tego rodzaju rzeczy mają miejsce i wiecie, w ich przypadku to już tylko kwestia czasu, kiedy to będzie kościołem, bo ci ludzie będą się masowo nawracać już niedługo, ponieważ oni mają rewelacyjną opinię w całym mieście, wszyscy ich znają, wszyscy od nich doświadczają dobra i ci, którzy przyjmują bezpośrednio pomoc i ci, którzy mogą się zaangażować, żeby tą pomoc nieść i uczynić swoje życie sensownym. Wiecie, to było po prostu niesamowite. Ja tam zostałem przedstawiony jako pastor, który utrzymuje z nimi relacje i pomaga im, mogłem parę słów powiedzieć, później ludzie ze mną rozmawiali, po prostu rewelacyjnie zupełnie. Powiem wam, to było fantastyczne coś, ale to tylko tak, jeszcze może tak z takich rzeczy, które mi się przypomina, żeby nie zapomnieć. Tydzień temu modliliśmy się na spotkaniu o Nataszę z kościoła na Puławskiej, która potrzebuje przeszczep szpiku mieć, bo ma białaczkę. I w poniedziałek już była informacja, że znalazł się w poniedziałek dawca, także chwała Bogu. Amen, naprawdę, to jest wspaniałe. Dalej możecie przekazywać książki do biblioteki w Łomży, do tamtego kościoła. Jeżeli ktoś ma dobre książki, które już są przeczytane, to zapraszam, zachęcam. Dobrze, a może teraz już zacznę głosić to słowo. I nie wiem, czy tam już się nagrywa, czy już dawno się nagrywa. Okej, dobrze, to sobie tam wytniecie to, co trzeba. Dzisiaj chcę mówić o kościele, jakiego Bóg oczekuje. Miałem o tym mówić tydzień temu, tak? Zacząłem o tym troszkę mówić, ale poszedłem w taką stronę, że Bóg potrzebuje najpierw nas wyrwać z naszych schematów, w których funkcjonujemy, tak? Żebyśmy nie byli robotami, które po prostu są zaprogramowane, chodzą po prostu jak maszyny i nigdy nie potrafią wziąć tego nowego, co Bóg przynosi. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Bóg nie chce utwierdzać religii, Bóg chce poszerzyć swoje królestwo. A żeby coś się poszerzyło, coś się zmieniło, to musi nastąpić jakiś dramatyczna jakaś przemiana, tak? Jeżeli chcemy coś nowego, to musi nastąpić zmiana. Jeżeli ma nastąpić zmiana, to coś musimy stracić. Jeżeli coś będziemy tracić, to będzie bolało. To zawsze tak jest. To nie jest fajne, nie można napisać, lubię to, ale można napisać, taka jest prawda i tak rzeczy wyglądają. Bóg przychodzi ze zmianami. Mówiłem to na przykładzie tego, że w kościele się nie znamy, tak? Dzisiaj znowu mógłbym po prostu według każdego rzędu mówić, kogo nie znam, nie miałem okazji bliżej poznać i by była prawdopodobnie podobna liczba jak tydzień temu. I wiesz, żeby Bóg mógł coś uczynić nowego, żeby mógł przynieść przebudzenie, musimy ulec zmianie. A żeby ulec zmianie, musimy coś porzucić, coś stracić. A jeżeli coś stracić, to nas to będzie bolało. Więc musimy po prostu wyjść z naszych zapieczonych, zaklejonych jakichś, po prostu, nie wiem, wyrobionych kolejn życiowych i otworzyć się na to, co Bóg chce zrobić, bo Bóg chce zrobić coś absolutnie nowego. Musimy zobaczyć, jak przychodzi Jego Królestwo. Bo dzisiaj mamy Kościół, jesteśmy narodzeni na nowo, ale chcemy zobaczyć przychodzące Królestwo Boże w mocy. Tak? Czy chcecie dalej mieć kościółek? Jeżeli dalej kościółek, to trzeba zrobić wybory na pastora. Bo ja jestem głodny oddziaływania, wpływu. Modlę się, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje. Amen. Modlę się o to w mieście. Mieliśmy też dobę uwielbienia i modlitwy z soboty, z piątku na sobotę. Też bardzo dobry czas, wierzę. Modlimy się o to wołamy, więc dlatego potrzebujemy zobaczyć zmianę. Bo kontynuacja tego, co robimy, nie doprowadzi nas do żadnych nowych miejsc. To tylko utwierdzi to, co mamy. Okej? Więc Bóg chce przyjść z zmianami. I teraz Bóg zawsze przychodzi ze zmianami poprzez modlitwę i słowo. Bóg zawsze przychodzi do ludzi, którzy zaczynają się modlić i Go szukać i przychodzi zgodnie ze swoim słowem. I chcę zacząć od tego fragmentu, w którym skończyłem tydzień temu. To są Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Ja ten fragment nazywam takim standardem dla Kościoła. To są Boże standardy. Bóg chce, żeby właśnie tak wyglądało życie Kościoła. I tu jest tak napisane, od 42 wiersza. I trwali w nauce apostolskiej, powiedz słowo, i we wspólnocie, powiedz więzi, w łamaniu chleba, powiedz Boża obecność, i w modlitwach, powiedz modlitwa. Amen. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Jeżeli chcemy zobaczyć Boże przebudzenie, musimy budować na apostolskim fundamencie. Nie zobaczymy przebudzenia, próbując budować rzeczy, tak jak my sobie wymyśliliśmy. Wiecie, Boże przebudzenia na ziemię zawsze przychodziły, można powiedzieć, na dwa sposoby. Jeden, poprzez zdesperowanych ludzi szukających Boga. I Bóg potrafi użyć każdej osoby, wykształconej, niewykształconej, obytej, nieobytej, mężczyznę, kobietę, młodego, starego. I w taki sposób Bóg przynosił przebudzenia. Ale jeżeli zaczynał się poruszać poprzez Kościół, a my jesteśmy w takiej sytuacji, my jesteśmy Kościołem, nie jesteśmy jakimiś ludźmi gdzieś zawieszonymi w próżni, którzy szukają Boga w desperacji, ale jesteśmy Kościołem, to ten drugi sposób, kiedy Bóg przychodził i wzniecał swoje działanie przez Kościół, to zawsze to się pojawiało w ten sposób, że Kościół wracał do fundamentów nauki apostolskiej, do fundamentów słowa. Jeżeli mamy takie przebudzenia jak reformacje, ruch metodystyczny, czy ruch zielonoświątkowy, na przykład, bo nie chcę wszystkich różnych przebudzeń omawiać, to na przykład te trzy bezpośrednio było związane z tym, że ludzie zaczęli czytać słowo, nie szukać ducha, ale przede wszystkim czytać słowo, żeby zobaczyć, do czego ten duch, którego mają, chce ich poprowadzić, żeby mógł powrócić fundament apostolski i żeby mogli zobaczyć Boże działanie tak, jak jego oczekują. Okay, powiedzmy słowo. Okej? Okay? Więc teraz, jeżeli my jesteśmy w takim miejscu, wiesz, nie jesteśmy rozproszonymi ludźmi, którzy nic nie mają, tylko jakąś niejasną intuicję, że Bóg nas gdzieś prowadzi. Nie, jesteśmy Kościołem, jesteśmy narodzeni na nowo, niektórzy po parę lat wierzący, mamy swoje Biblię, mamy swoje konferencje, nauczania, jesteśmy otoczeni chrześcijaństwem w internecie, gdzie tylko chcemy. My jesteśmy w tym miejscu, że my potrzebujemy wrócić bardzo radykalnie do apostolskiego zwiastowania słowa i brania z tego słowa tego, co ono ma na myśli. Dlatego chcę dzisiaj mówić o tych czterech rzeczach, które wierzę, że są fundamentem dla Bożego działania. Słowo, więzi, obecność Boża i modlitwy. Te cztery elementy. Wiesz, ktoś może powiedzieć tak, no to co, to jakaś nuda, słowo, więzi, obecność Boża, modlitwę, my szukamy czegoś, czego jeszcze nie widzieliśmy, o czym jeszcze nie słyszeliśmy, chcemy, żeby coś z nieba stąpiło. Wiecie, parę tygodni tutaj mieliśmy takie coś, co stąpiło z nieba, przez dwa albo trzy spotkania. Przyszły takie panie, które w starym życiu, zanim się nawróciły, zajmowały się rzucaniem przekleństw na biznesmenów i zarabiały kupę forsy na tym, ponieważ ich przekleństwa były skuteczne, były okultystkami. Później próbowały się nawrócić, ale ciągle im to nie wychodziło, ponieważ nie mogło przez usta im przejść wyznanie, że Jezus jest Panem. Więc okazuje się, że nasz zbór był trzecim, które intensywnie nawiedzały, ale mieliśmy tutaj po prostu duchową czapę na spotkaniu. Było odczuwalne, że coś jest nie tak, aż wreszcie to zostało skonfrontowane, kiedy miałem okazję przeprowadzić krótką rozmowę, która się bardzo szybko zakończyła moim krzykiem. Niektórzy, którzy nie zdążyli wyjść do kawiarni, się zastanawiali, co się dzieje tam z przodu w tej rozmowie. Wiesz, ale to takie rzeczy, nie chcę rozwijać tego tematu, nie chcę was straszyć, ale takie rzeczy mają miejsce. W Polsce jeszcze tego jest mało, ale jak na przykład Richard i Sue Clarkowie opowiadali nam o Anglii, jakie tam są miejsca, jakie po prostu czarownice mają swoje służby, żeby dzielą się zborami, prawda, i dyżurami, w którym kościele czaruje i sprowadza przekleństwa, to my dzisiaj jeszcze mamy spokojnie z tym, ale świat duchowy jest bardzo realny. Ja to miałem okazję to odczuć. Wiecie, wszędzie, gdzie byli w kościołach, zaczynały się dziać bardzo dziwne rzeczy, bo one po prostu, one przeklinały te kościoły. Wiesz, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, bo chcę zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. Poszukiwanie duchowych rzeczy musi zawsze opierać się o prawdę Bożego Słowa. One na przykład mówiły coś takiego. Po co wy o tym Jezusie mówicie? W Starym Testamencie nie ma nic o Jezusie. Tu chodzi o to, żeby wszyscy w Boga wierzyli. I żeby wierzyli w jego realne działanie. Przyszły na spotkanie i powiedziało, to co wy tu robicie, są jakieś śmiechy, chichy. My jesteśmy tymi, które dysponują prawdziwą mocą. Wiesz, aż się włos na głowie jeży. Ale wiesz, dobrze, postaram się odejść od tego tematu. On mnie bardzo, bardzo mnie zainteresował. Te pani też rzuciły sprawozdanie z nabożeństwa do kolekty, przedstawiając się bardzo szczegółowo, kim są, więc nie mam wątpliwości. Też myślę, że po prostu jakieś zaciemnienie na oczach miały, żeby się przyznać, kim są. Ale chwała Bogu. Może Bóg im na pewnym etapie pomoże. Tak, chcę już odejść od tego tematu. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli wy jesteście takimi ludźmi, którzy jesteście bardzo głodni Boga, to bardzo dobrze. Bóg używa głodnych ludzi. Amen. Głód duchowy to jest jeden z warunków duchowego wzrostu. Ale w tym samym momencie każdy z nas powinien wbijać się w Słowo Boże, żeby to nie były bezpłodne odloty, które nic nie wnoszą, a wnoszą tylko zamieszanie w Bożą pracę. Okej? Okay? Myślę, że nic kontrowersyjnego cały czas nie powiedziałem jeszcze. Okej? Okay? Cały czas po prostu zgarniam humus, trawę i próbuję dojść do tego miejsca, gdzie będziemy mogli zacząć budować. Okej? Okay? To jest słowo. Bóg buduje na swoim słowie. I teraz, jeżeli mamy ten fragment Dziejów Apostolskich, który jest fragmentem natchnionym Słowa Bożego, Pisma Świętego, to tutaj jest pokazane, w jaki sposób Kościół był budowany. Wiersz 26 mówi, że był budowany w świątyni codziennie, to jest jedno skrzydło kościoła i drugie skrzydło kościoła był budowany po domach codziennie. Było to konieczne, żeby te cztery elementy, słowo, więzi, Boża obecność i modlitwy mogły być praktykowane. Jeżeli my tylko byśmy korzystali, i tak jest w większości kościołów, że korzystamy z tego, że zbieramy się raz w tygodniu w niedzielę, to powiem wam, tracimy coś bardzo ważnego, bo to jest po prostu 1/7 naszego życia, można tak powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie ani dobrze się ze sobą pomodlić, prawda? Troszkę się pomodlimy. Ja się cieszę, że mamy taki komfort i że wierzymy, że to jest dobre, żeby pierwszą godzinę poświęcać na uwielbienie, na modlitwę, mamy wieczerze, prawda? To jest dobrze, że nie robimy z tego 20 minut, bo po co to kazanie, godzina 10 i do domu, nie? Więc to jest już nieźle, że mamy ten komfort, żeby 2 godziny sobie tutaj spokojnie posiedzieć. Ale i tak, Słowo Boże, raz na tydzień, 50 minut... To nie jest to, czego nam potrzeba w naszym życiu. Więzi zbudowane w ten sposób, że siedzimy w wygodnych fotelach i wszyscy patrzą na jednego, który jest z przodu, to nie są zbyt duże więzi. Okej? Jeżeli popatrzymy na pielęgnowanie Bożej obecności, to absolutnie Bożym zamiarem nie jest, żebyśmy my tworzyli spotkania o charakterze spirytualistycznym, na które sprowadzamy Bożą obecność, a później wychodząc z tych spotkań, wchodzili w normalne życie. Bożym planem jest, żeby On mieszkał w nas, żeby spoczął na nas i pozostał, tak jak spoczął na Jezusie Duch Święty. Czyli chodzi o to, żeby ta obecność Boża, którą tu pielęgnujemy, o której tu śpiewamy, kiedy schodzimy się, kiedy oczyszczamy się przed Bogiem, kiedy Go uwielbiamy, żebyśmy również byli ją w stanie wziąć i zabrać do swojego życia, do naszych domów i do tej realnej wspólnoty, która odbywa się właśnie w tych domach. Więc powiedz 2 skrzydła. Amen. I teraz bardzo mi się podoba to słowo, które Adam mówił. Więc teraz ćwicz swoje władze poznawcze, żeby zobaczyć, czy te 2 skrzydła mają miejsce w twoim życiu. Bo one muszą być, żeby Kościół był wbudowany na tym fundamencie. Teraz wiesz, bardzo często chrześcijanie mówią w ten sposób, że no wiesz, ale okej, mamy różne warunki życia, mamy epokę na przykład. Mamy epokę, to jest inna epoka. Ja się z tym zgadzam, tak? Kiedyś słyszałem o jakimś mężu Bożym, w latach tam 90., który przeczytał o jakimś Wesleyu, innych paru jeszcze mężach Bożych, którzy wstawali o 4-5 rano, 2 godziny modlili się. I on powiedział, to jest to, tak będę żył. Zaczął wstawać w latach 90. tego wieku, prawda? Czytając o tamtych sprzed 200 lat, czy 300. Tamtych wieków. I mówi, że po prostu przeżywał katorgę. Dostał depresji. Później się zorientował, że ludzie w tamtej epoce nie mieli elektryczności i po prostu chodzili spać o zachodzie słońca i wstawali o zachodzie słońca, a jak żyli troszkę bardziej na północy, to pomagali sobie naftą i świecami. Więc nie było problemu, żeby wstać o 4 czy o 5 i modlić się 2 godziny. Więc ja rozumiem takie aspekty. Żeby powiedzieć, no wiesz, ale my żyjemy w Warszawie, no więc wszędzie daleko, gdzie indziej mieszkam, gdzie indziej pracuję. Okej. Okay. Więc to są pewne rzeczy, które muszą być wzięte pod uwagę, kiedy planujemy nasze życie. Ale wiesz, ale są rzeczy, które nie mogą być wzięte pod uwagę, żeby stały się wymówką. Wszyscy mamy dostęp do słowa, wszyscy mamy dostęp do tego, żeby budować więzi, wszyscy mamy dostęp do tego, żeby trwać w obecności Bożej i żeby trwać w modlitwach. A jak to się wydarzy... To właśnie jest przez to, że Bóg nam różne rzeczy podpowiada poprzez swojego ducha. Okej? Okay? I on przychodzi. I mówi na przykład, i to mieliśmy przez ostatni rok często powtarzane, to się pojawiło po mojej wizycie w Izraelu, aspekt czasu, że Bóg wszystko planuje w czasie. I są szabaty. Nie chodzi o to, że mamy sobotę czcić jako dzień święty, ale Boże rzeczy dzieją się w pewien rytmiczny sposób. I nie jest dobrze, żeby człowiek cały czas pracował. Człowiek musi się zatrzymać. I to są konkretne wybory. I Bóg mówi, nie pracuj 1 dzień w tygodniu, ale odpoczywaj. Miej czas, żeby pogłębić społeczność, czy z rodziną, czy z Bogiem, czy z Słowem, czy w modlitwie. Zatrzymaj się. Nie rób tego. Później będzie przychodził do ciebie i będzie ci mówił, tak? Co mam zrobić? Czy mam pracować 12 godzin dziennie i kupować dzieciom komputery, rolki, baseny i nowe domy? Czy mam pracować 8 godzin i mieć czas z Bogiem w modlitwie i z moją rodziną, której nie jestem w stanie zapłacić tymi iPadami, komputerami za to, że mnie tam nie ma. Wiesz, i co, teraz jakiś zakon wprowadzam? Nie, nie wprowadzam żadnego zakonu, ponieważ każdy z was ma swoje sumienie, ma głos Boży w własnym sercu i musi podporządkować się temu, żebyśmy my mogli budować w apostolski sposób, żeby zobaczyć apostolskie dzieło w postaci przebudzenia i tego, co tutaj czytamy, codziennego pomnaża liczby tych, którzy mieli być zbawieni. Kościół nie pomnaża się dlatego, że jest bardzo aktywny. Kościół pomnaża się dlatego, że ma jakość zachowaną swojego życia. Ma obecność Bożą, bliskość Bożą, ma modlitwy, ma więzi, jest miłość i trwa mocno w Słowie. To jest powód pomnażania się Kościoła. Możemy nie zrobić żadnej ewangelizacji, żadnego wyjścia specjalnego, ale jeżeli będziemy trwać w Słowie, w modlitwie, w wzajemnych więziach, szanując siebie i kochając siebie, i będziemy pielęgnować obecność Bożą, to ludzie wokół nas będą się nawracać zupełnie naturalnie. Okay? Ale musimy zrobić konkretne kroki w tą stronę. Więc teraz chciałbym przejść te cztery punkty. Słowo, więzi, obecność Boża i modlitwa. I trwali w nauce apostolskiej. Pierwsza rzecz. To jest pierwszy punkt. Pierwszy Kościół trwał w nauce apostolskiej. Teraz co to było takiego? Wiesz, w Ewangelii Mateusza 28 jest powiedziane tak. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. To było słowo skierowane, jest skierowane do nas wszystkich, ale to było słowo wtedy, kiedy Jezus miał przed wniebowstąpieniem miał odejść do Ojca. Powiedział to do apostołów i powiedział: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I teraz bardzo ważne. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. I wiesz, i to jest taki fragment, od którego Kościół ucieka. Żeby uczyć się przestrzegać tego wszystkiego, co Jezus przekazał apostołom. Nauczanie apostolskie to nie jest nauczanie o tym, jak zakładać nowe zbory, jak budować strukturę Królestwa Bożego, żeby zdominować kraj chrześcijaństwem. To są ciekawostki. Prawdziwe apostolstwo polega na tym, że człowiek, apostoł, to jest, można to przetłumaczyć też jako posłaniec, posłany, to jest ktoś, kto ma relację z Jezusem, słyszy od Niego Jego słowa, zna te słowa i głosząc te słowa uczy innych przestrzegać tego wszystkiego, co sam przestrzega, bo nauczył się tego, żeby przestrzegać. I teraz widzicie, jak mamy dzieje apostolskie, to widzimy to bardzo mocno, że apostołowie wszędzie, gdzie idą, to głoszą Słowo Boże i uczą narody przestrzegać tego, co Jezus im dał. I teraz wiecie, ja widzę bardzo mocny kontrast w stosunku do dzisiejszego Kościoła, bo dzisiejszy Kościół jest skupiony na tym, żeby przeżywać Boga bardziej niż nauczyć się konkretnego, przemienionego postępowania, które będzie królewskim postępowaniem. Amen? Wiecie, apostołowie jak szli w dzieje apostolskich, to nie było tak, jak my czasami możemy mieć wyobrażenie, że oni szli i czynili znaki i cuda i czynili wszystkim ludziom dobrze, gdziekolwiek poszli. Ale my czasami tak mamy w Kościele. Prawda? Czyjś pójść na to spotkanie. Jaka jest weryfikacja wartości tego spotkania? Weryfikacja jest bardzo prosta. Czy ja tam coś otrzymam? Jeżeli otrzymam, to idę tam, to mnie przyciąga, bo coś wezmę. Ale z punktu apostolskiego to jest tak, że idę tam, ponieważ tam się czegoś nauczę, co zmieni moje życie, co będę mógł wcielić w moje postępowanie i być przemienionym człowiekiem, bardziej podobnym do Chrystusa. Fajne, nie? Zobaczcie, to jest zupełnie troszkę inaczej to wygląda. Ale ktoś powie, no tak, ale apostołowie przestrzenili znaki i cuda. Tak, ale wiecie, kolejność była inna. Jest powiedziane, że oni wszędzie szli i zwiastowali słowo, a Bóg potwierdzał to słowo znakami i cudami, które towarzyszyły temu zwiastowaniu słowa. Więc taka była kolejność. Dzisiaj my, chrześcijanie, my skupiamy się na tym, żeby Boga doświadczyć bardziej niż to, żeby Mu się poddać. I trwanie w Słowie to jest właśnie trwanie w tym, żeby On nas nauczył, jak my mamy postępować. Teraz to trwanie w Słowie, w tym nauczaniu apostolskim, ono odbywa się na kilku poziomach. Uczyć się można jak? Po pierwsze, można uczyć się w stosunku do mnie samego. Co, jak ja mam postępować? To jest pierwsze trwanie w nauczaniu apostolskim. Jak weźmiemy, otworzymy Ewangelię Mateusza na przykład i kazanie Jezusa na górze, to od razu widzimy słowa, które zwracają się do naszego życia, co ma być zmienione w naszym życiu. I powiem ci, fochy muszą być wyrugowane z twojego życia. Fochy muszą być wyrugowane z kościoła, a niestety ich jest pełno i ciągle. Jeżeli coś nam nie pasuje, to robimy focha. Zamiast zastanowić się i jeżeli nas to dotyka, zapytać się drugiej osoby, ale dlaczego w taki właśnie sposób? I może byśmy otrzymali wtedy odpowiedź i przemienili swoje postępowanie i byli bardziej podobni do Chrystusa i byśmy byli święci. Okej? Ale Słowo Boże mówi, dawajcie nie oczekując zwrotu. Przebaczajcie wszystkim, nawet wrogom. Miłujcie, jak Chrystus was umiłował. To jest nauczanie najbardziej apostolskie, jakie może być. Nie tylko to, jak być ochrzczony Duchem Świętym, jak na kogo ręce wkłaść, ale takie, jak zrobić, żeby nie być przykrym dla brata. Jak to zrobić, żeby nie być ciężarem dla innych, ale pracą własnych rąk pracować na swoje utrzymanie i z wszystkiego, z czego zarabiamy, łożyć na wszelką dobrą sprawę. To jest nauczanie apostolskie, ponieważ ono wpływa na nas i sprowadza nas do tego miejsca z Ewangelii Mateusza. Ucz się ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Okej? I oczywiście wszyscy potrzebujemy doświadczyć Boga. Za chwilę do tego dojdziemy, bo to jest właśnie ta obecność Boża, o której tutaj mowa, modlitwy i tak dalej. Ale zaczyna się od tego, że Bóg przychodzi bardzo mocno i mówi, takie rzeczy nie, takie rzeczy tak. I uczymy się na tych kilku poziomach, wiesz. Moja córka jest wysyłana do szkoły po to, żeby mogła się czegoś nauczyć. I uczy się. Przychodzi do domu, siadamy, co dzisiaj zadane i odrabia. Kiedyś tak nie robiliśmy. Nasza taka znajoma, która ma dwóch starszych synów, ona mówi, że u niej w domu nic się po obiedzie nie dzieje, najpierw są lekcje odrabiane, a później są wszystkie zabawy. Tak to taka normalnie łaska od Boga, bo nie wiedziałem, jak się tym zająć. I teraz tak robimy. Oliwka zjada obiad, siada i wszystko odrabia, co ma zadane i później ma już czas zabawy. I wiesz, ona czasami siedzi przy tym zeszycie i po prostu jakby miała umrzeć za chwilę. Wiesz, ma trzy linijki do wypełnienia i to jest koszmar. Oczy zaczynają jeździć wszędzie. Ręka, wiesz, wszędzie jeździ ta druga. Ta trzyma jeszcze długopis, wiesz. Ale ten długopis też w pewnym momencie zaczyna gdzieś tam, wiesz. Ktoś powiedział, wiesz, ale to trzeba tak przekazać, żeby dziecka nie zniechęcić do nauki. To jest sztuka. Myślę, że wy tutaj na przykład w kościele macie pewną łaskę, bo jakoś próbuję to słowo tak opakować, żebyście nie posnęli. Więc ja z moją córką też robię takie rzeczy. I ona odrabia to. A później uczy się grać na pianinie. Też mi ktoś powiedział. Tak to trzeba zrobić, żeby to lubiała, ale pewne minimum przymusu musi być zastosowane. Więc dowiedziałem się od pani nauczycielki od muzyki, jak ma grać. Ma grać 15 minut, 10 minut przerwy, 10 minut grania, 5 minut przerwy, 5 minut grania. W sumie pół godziny grania w trzech etapach. Słuchajcie, myślałem, że to niemożliwe. Ona po pół roku gry, teraz od jesieni, 15 utworów gra na pamięć. Przyjeżdża babcia, Oliwka zagraj, Oliwka siada, babcia takie oczy. Jak to się stało w ogóle? To wszystko może wydarzyć się w naszym życiu. Ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Kościół może tak wyglądać, ale musi być... Jak to się mówi po angielsku, ja nie wiem jak to, może Krzysiek mi podasz dobre słowo, teachable. Po prostu musi być nauczalny. My nie mamy nawet takiego słowa, może dlatego takim zbuntowanym narodem jesteśmy, powstańców ciągłych. Skory do tego, żeby poddać się nauczaniu i nauczyć się czegoś. Nie być głąbami, nie być matołami. Nie być po prostu opornymi na wiedzę matołami. Teraz mówię w kontekście oczywiście Królestwa Bożego. Ale żeby słuchając słowo, słyszeć je w takim kontekście, że czarne jest czarne, białe jest białe. To są rzeczy złe, a to są rzeczy dobre. I nauczmy się je rozróżniać, jak mówił Adam. Wybaczenie, przebaczenie musi być elementem absolutnie powszednim w Kościele. Teraz powiem, cały czas jeszcze jestem w tym trwaniu w słowie. Powiem tak, jest poziom osobisty nauczenia się pewnych rzeczy. Są rzeczy, które ty musisz zastosować w swoim życiu, czy cię ktoś widzi, czy cię nie widzi. Później masz poziom swojej rodziny. To jest to, co Dawid nazywa w psalmie i mówi, nauczę się, Panie, chodzić w niewinności w domu moim. Tak? To jest poziom rodziny. Później dochodzimy do poziomu Kościoła i słowo bardzo dużo uczy o tym, jak mamy się, jak mamy własny charakter zmieniać. Bardzo dużo uczy o tym, jak mamy budować nasze rodziny. Bardzo dużo uczy o tym, jak mamy funkcjonować w Kościele i w końcu, jak mamy funkcjonować w świecie. I teraz Słowo Boże jest po to nam dane, żebyśmy my nauczyli się życia. I byli podatni na nauczanie. To może jest teachable. Byli podatni po prostu na nauczanie, żeby to zastosować. Żeby wzrost był widoczny. Na przykład mi się dzisiaj podobała perkusja. Podobała wam się? Mi się bardzo podobała. Wczoraj też mi się podobała. Jasiek znał, grał z nami o 7 rano wczoraj. Świetnie. Ale ja pamiętam, jak on grał 1,5 roku temu. Pamiętam to. Pamiętam to. Dobrze to pamiętam. Więc jak wczoraj zaczął z nami grać, siedziałem tyłem do niego, tak mówię, no chwała Panu, no, publiczności nie ma, jakoś to przeżyjemy. Ale się okazało, że od pierwszych taktów świetnie jechał. Później z Łukaszem wracaliśmy do domu, mówię, ty słuchaj, Jasiek normalnie nauczył się coś grać na tej perkusji. A Łukasz mówi, no normalnie nauczył się, to widać. Ćwiczył i nauczył się. Słuchał, jak się gra i się nauczył. Teraz wiesz, czegoś takiego Bóg oczekuje od każdego z nas, żebyśmy my wzrastali w Pana. Wzrastali w Jego podobieństwo, coraz bardziej odbijali Jego chwałę. Jak to się stanie? To się tylko stanie w taki sposób, że będziemy gotowi na przemianę poprzez to, że damy się nauczyć pewnych rzeczy. I ludzie patrząc z zewnątrz będą mówili, okej, jak przyszedł do nas, to był taki, taki i taki, mieliśmy takie kwestie i takie kwestie. Ale teraz jest z nami 2 lata i to jest inny człowiek. Takiego czegoś Bóg oczekuje od każdego wierzącego w Kościele. Że on będzie się przemieniał. Mam do ciebie pytanie. Czy twoje dzisiaj życie bardziej podoba się Bogu, lepiej obrazuje Chrystusa niż to, co było 5 lat temu? Niektórzy z całą pokorą aż zamruczeli. Taka zmiana nastąpiła. Ale to jest czego Bóg oczekuje. Teraz tak, wiesz, teraz to, czyli są te 4 poziomy, osobisty, rodzinny, kościelny i w społeczeństwie, w świecie, tak? Teraz wiesz, jeżeli, i teraz, żeby to słowo do nas docierało, ona musi docierać do nas, tak jak tutaj, w takim nauczaniu, gdzie ktoś, kto mam nadzieję, ma dar, może po prostu, czy ma powołanie, może tego nauczać, ale to powinno być też tak, że mamy to drugie skrzydło po domach, gdzie ktoś, kto ma małą grupę ludzi, 4, 5, 10, zna ich życie, modli się, odbiera słowo od Boga i uczy tych ludzi żyć z Bogiem na podstawie słowa, które przeczytał. I teraz ci powiem, i to jest poziom, którego my po prostu nie tolerujemy. Bo to jest za blisko do nas podchodzi wtedy. To przestaje być neutralne. To przestaje być głoszeniem niedzielno-konferencyjnym, że co dobre to sobie wezmę, ale siedzimy w grupie i ktoś mówi, słuchajcie, potrzebujemy naprawdę nauczyć się przebaczać. Jak siedzisz w grupie 100-osobowej, to możesz powiedzieć amen. Jak siedzisz w grupie 4-osobowej, to już wszyscy siedzą tak, mając nadzieję, że to nie o nich chodzi. Ale to jest potrzebne, właśnie takie trwanie w słowie. Że tu są konkrety. Że Bóg przychodzi i mówi. Na przykład Słowo Boże bardzo dużo uczy na temat odpowiedzialności. odpowiedzialności za swoje życie, za swoje czyny, za postępowanie, za rodzinę, za decyzję, za pracę, za dom. Tutaj można opowiedzieć o tym słowo, ale jeżeli jesteś w małej grupie i ktoś zaczyna o tym mówić, to od razu wiadomo, kto jest nieodpowiedzialny. Od razu widać to. Kto nie walczy wystarczająco, kto się nie zmaga, kto się nie przebija. Jest się robi niewygodnie. Ale nauczanie nie jest wygodne. Możecie spytać, jakie mają... To jest takie przysłowie polskie, obyś cudze dzieci uczył. Jak trudno jest zebrać dzieciarnię i po prostu nauczyć ich czegoś. Ci ludzie będą niesamowicie wynagrodzeni przez Boga, którzy to czynią. Ja też. Okay? Ale to jest właśnie, trwali w nauce apostolskiej. Wiecie, apostołowie nie uczyli tych ludzi po prostu o kwiatkach, o śpiewie ptaków, po prostu o, wiesz, o jakichś niesamowitościach. Kiedyś specjalnie przeczytałem Dzieje Apostolskie i listy pod kątem, jak apostołowie uczyli o ewangelizacji. Bo ewangelizacja to jest taka potrzeba Kościoła. I zobaczyłem, że nigdzie nie uczyli ewangelizacji. Dla mnie jest w ogóle szok. Kościół jest powołany do tego, żeby nieść Ewangelię, a po prostu nie znajduje niczego, jak to robić. W takiej po prostu kawa na ławę. Gdzieś to tam przenika to wszystko, ten tekst, ale nie ma, że można wziąć jeden rozdział i powiedzieć, o, to jest nauczanie o ewangelizacji. Nie ma. Dlaczego? Ponieważ nauczanie apostolskie jest przede wszystkim nauczaniem, które zwraca się do życia człowieka, żeby przemienić jego życie człowieka na obraz Chrystusa, bo takie życie świadczy o Bogu i przyciąga innych ludzi do Chrystusa. Więc dobrze, żeby zdążyć dzisiaj coś powiedzieć, jeszcze pójdźmy teraz dalej, tak? Druga rzecz, która tu jest powiedziana, to było słowo. Trwali w nauce apostolskiej, w świątyni i po domach. We wspólnocie. To są więzi... Są relacje. Człowiek został stworzony jako istota społeczna i Kościół tego w żaden sposób nie odwołał. Kościół w naturalny sposób wykorzystuje to, jak Bóg stworzył cały świat. Bóg stworzył człowieka i powiedział od razu, źle jest, żeby był sam. Potrzebna mu jest pomoc. Bo Adam, nazywając zwierzęta po imieniu, stwierdził, że żadne nie jest mu wystarczająco bliskie, żeby mógł z nim żyć. Więc Bóg powiedział, okej, nie znalazła się pomoc potrzebna Adamowi, więc Bóg go uśpił, wyjął mu żebro i zwrócił mu je później w postaci ościenia. Niestosowny żarcik. Okej? I wtedy ci dwoje stają się jednym. I później Bóg tak buduje, tworzy rodzinę i kiedy przychodzi Kościół, to Kościół ma naturalnie brać wartości z rodziny. Kościół nie jest rodziną w takim sensie, że mamy jeden portfel, jedną choinkę, prawda, jeden dom. Nie w tym sensie, ale w takim sensie, że więź mamy ze sobą i to jest ten miejsce docelowe, które tu jest nazwane, nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. To nie znaczy, że oni nie mieli swojej własności, ale mając swoją własność, byli ostrożni w nazywaniu swojej własności swoją własnością, ponieważ wiedzieli, że zostali uczynieni braćmi i siostrami. I takie jest nowy testamentowe określenie chrześcijan. Bracia i siostry, czyli wszczepieni w rodzinę. Więc teraz, jeżeli oni trwali we wspólnocie, to znaczy, że trwali w tych więziach, trwali w tych relacjach. I to musi być coś, co musi być pielęgnowane. I powiem wam, tego nie da się zrobić bez... zawiązania relacji w takich małych wspólnotach, małych grupach. I tak jak tydzień temu powtórzę dla tych, którzy może tydzień temu nie byli, nie chodzi mi o specjalne nabożeństwa o charakterze grupy domowej. To może się tak realizować, to są przydatne formy, ale to może się realizować w inny sposób. Może być grupa ludzi, którzy coś razem robią. To może być grupa uwielbienia, która w tygodniu spotyka się i ma próby. To może być jakaś grupa inicjatywna, która coś robi razem. Ale przez to, że są razem, znają się ze sobą, mogą na siebie wpływać, są o siebie zaczepieni, wszczepieni, związani, skuci, mogą na siebie wpływać. Słowo Boże mówi, żelazo ostrzy się żelazem, a postępowanie człowieka wygładza człowiek. Ludzie uciekają od tego. Żyjemy w takim po prostu postmodernistycznym społeczeństwie. Chcemy relacji, bo chcemy ciepełka, chcemy być ze sobą, ale broń Boże, żeby ktoś próbował wpłynąć na mnie, chociażby gestem albo jednym przykrym słowem. Natychmiast następuje wycofanie. A Bóg mówi, nie, macie być razem. W Ewangelii Jana Jezus jest taki fragment, kiedy Jezus mówi o tym i tylko w 3 wersetach 5 razy pada słowo jedność. Ewangelia Jana 17:21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Tyś mnie posłał. Wspólnota jest drogą do ewangelizacji. Wspólnota jest drogą do ewangelizacji. Przebudzenie nie przynoszą pojedynczy ludzie, ale przynosi Kościół. Boże dzieło i Boże Królestwo przychodzi przez cały Kościół zjednoczony, w którym różne dary, różne powołania i oddziaływania mają miejsce. I my zgadzamy się na to i mówimy tak, jesteśmy razem, to my jesteśmy. To my tworzymy ten organizm. Nie jesteśmy widzami, nie jesteśmy konsumentami, nie jesteśmy zbiegowiskiem, ale jesteśmy wspólnotą. Okej? Okay? Ale to musi być świadomie budowane. To muszą być nasze kroki w kierunku, żeby zejść się ze sobą. Żeby się spotykać. To, że przychodzimy w niedzielę, bardzo dobrze. Ale pytanie jest, czy równie dobrze, czy byśmy się zeszli tutaj w niedzielę, gdyby ta niedziela nie miała takiej formy spektaklowej. Spektaklu. Czy bylibyśmy w stanie zejść się i siedzieć razem, żeby być ze sobą? Już by było coś innego. Wiecie, to, że przychodzimy, bardzo często jest dlatego, że coś leci ze sceny. Muzyka, jakiś program, wiemy, co się dzieje, mamy słowo, karmimy się, to wszystko dobre rzeczy. Ale nie schodzimy się przede wszystkim dla wspólnoty w niedzielę. A powinniśmy zacząć schodzić się dla wspólnoty, żeby siedzieć ze sobą, rozmawiać. Wiecie, dla mnie jako pastora, to jest też mały koszmarek. Głoszę słowo, przewalają mi się w ciągu tej godziny tony myśli różnych, wpadają, wypluwam, niektóre zapominam. To jest kocioł taki, wiesz. Kocioł, nauczyciel, motywator. Schodzę ze sceny. Gdzie jestem? Warszawa, niedziela, 18-19 grudnia, tak? I wtedy nagle wszyscy ludzie przychodzą do mnie i mówią, Marek, tu jest taka sprawa, tu, a tu, słuchaj, ty, mam świadectwa, to słyszałeś, tego, wiesz. Ja po prostu stoję przed tymi ludźmi i oni mi przelatują jak reklamy w telewizorze. Bo ja po prostu przed chwilą byłem w jakimś po prostu kotle, w jakimś ogniu. I po prostu ja potrzebuję stanąć, zatrzymać swoje myśli, zacząć coś odbierać. Myślę, że wy macie łatwiej, żeby pogadać ze sobą po nabożeństwie. To widać. Ale powiem wam, my musimy przekroczyć ten próg i musimy zacząć po prostu siedzieć ze sobą i po prostu ze sobą rozmawiać. I być ze sobą. I powiem wam, to jest coś, co jest po prostu, co jest wbrew wartościom, które są w tym świecie. Bo w tym świecie zawsze jest nacisk położony, a po co my to robimy? A co my z tego będziemy mieli? Jak ja bym powiedział, słuchajcie, w poniedziałek jest spotkanie w biurze, będzie kawa i herbata, przyjdźcie. To pierwsze pytanie padnie. Dla kogo jest to spotkanie i czemu ono będzie służyło? Z jakiej okazji to jest? Tak? Jak wyjechaliśmy do Krakowa, Krakusi, już teraz to już się wszystko zmieniło, ale jeszcze tam 12 lat temu, gdyśmy tam pojechali, 12, nie, 13, 14 lat temu, to jeszcze było inaczej. Któregoś dnia zadzwonił Wojtek Włoch, który tam jest pastorem, zadzwonił. Jesteście w domu? Mówimy, jesteśmy. My świeżo z Warszawy przyjechaliśmy. I on przyszedł do nas i mówi, o fajnie. No i wiecie, jak człowiek przychodzi do ciebie do domu, to od razu nie wskakujesz mu przy drzwiach. Czego? Prawda? Jak w samych swoich. Kogo diabli niosą, prawda? A tu ksiądz wchodzi, prawda? więc on przyszedł, więc fajnie. I zaczynamy, wiesz, rozmawiać, herbaty się napijesz, tego, no fajnie, tu, on opowiada o kościele, my o naszej przeprowadzce, wiesz, jedna godzina, druga, trzecia godzina, nie? I on mówi, dobrze, trzeba będzie iść już, no, muszę lecieć, dobra. I tak zakłada buty, a ja po prostu taki, paniki nagle dostałem, mówię, po co on przyszedł? I bo teraz tak, może z czymś przyszedł, ale w trakcie się rozmyślił, żeby to powiedzieć. To znaczy, coś nie było halo, prawda? I tak w korytarzu, tak nie wiedząc jak, mówię, słuchaj Wojtek, ale tak wpadłeś, tak coś, chciałeś nam przynieść, coś powiedzieć, coś, może liczyłem na coś, że może coś przyniósł. A zapomniał dać, prawda? Różnie. Chciałem tak wstanąć, mówi, nie, no nie miałem żadnego interesu, chciałem wpaść do was. Ja oczywiście, o, to super, to fajnie, super. Dzięki, tam poszedł. Ja mówię, bez sensu. Oczywiście, prawidłowo mu okazałem wdzięczność, że fajnie, że byłeś, super, no halleluja, no super, fajnie. Ale jak wyszedł, to mówię, nie, bez sensu. No i tak Kraków mnie przez 2 lata tak męczył. Różni ludzie, później już się nauczyłem, że w Krakowie tak jest. Chociaż dzisiaj już tak nie jest i to jest wielka strata. Ale tak było. I to jest właśnie ten element bycia ze sobą. Bo wtedy możemy, mamy szansę słuchać, mamy szansę być usłyszeni, co mówimy. Okej? Okay? Mamy szansę być głęboko usłyszeni, mamy szansę być dopytani, mamy szansę dopytać się. Bez kontekstów, to w ogóle, wiecie, na przykład ten Tomaszów, tak, o którym wam opowiadałem. Oni przyjeżdżali, tutaj z Markiem mam relację, żeśmy razem fundację rejestrowali, żeśmy się wydywali, on był na urodzinach, ja jestem trochę tak odpowiedzialny za niego, żeby z nim trzymać relacje w ramach kościoła, jako z innym pastorem. Ale wiecie, musiałem tam pojechać i wiecie, jak później wszyscy im tam życzenia świąteczne składali, to ja podszedłem do nich i mówię, wy kłamcy, wy się sprzedać nie umiecie. Ja nic o was nie wiedziałem. Oczywiście to było żartem, kłamcy, tak? A oni mówią, no my tacy skromni ludzie jesteśmy. Ale wiesz, to jest taka jest prawda. Możesz coś o kimś wiedzieć, ale jeżeli się wystarczająco blisko nie podejdziesz, to w ogóle nie znasz kontekstu. No wiesz, to jest takie zasadzie, kim jesteś? Hydraulikiem. O, fajnie. Co ty wiesz o tym człowieku? Nic nie wiesz. Nie wiesz, czy jest dobrym hydraulikiem, czy kiepskim hydraulikiem. Okej? Okay? Jak jest kiepskim, to trzeba mu pomóc, żeby był lepszym. Bo takie jest Królestwo Boże. Więc my potrzebujemy tego. To jest bardzo ważne. I to będzie po prostu, słuchajcie, no to niestety to będzie tłuczone. To będzie tłuczone w kościele aż do przebudzenia. W którym ludzie naturalnie będą chcieli być ze sobą. Będą przeżywali Boga i będą chcieli spędzać ze sobą czas. Ale tak to będzie tłuczone, ponieważ żyjemy w takim mieście, które idzie w przeciwną stronę. Po 12-14 godzin pracujesz, mieszkasz daleko od swojego miejsca zamieszkania. Po całym dniu już ci się nic nie chce, tylko po prostu wrócić do domu, najeść się i położyć spać. I my musimy pójść pod prąd tym wszystkim rzeczom. Muszą zacząć powstawać w nas takie reformacyjne myśli Królestwa Bożego, że znajdę pracę 3 kilometry od domu. Dzisiaj jak o tym mówię, to jest po prostu jak wiara w uzdrowienie z raka. Co zrobić, żeby uzdrawiać chorych z raka? Czy to jest możliwe? Amen. Znaki i cuda. To jest możliwe. Słyszałem gdzieś tam na konferencji, widziałem w internecie, jak był uzdrowiony. Wiesz, to my dzisiaj mamy tutaj swojego raka warszawskiego. Muszą powstawać takie myśli. Znaleźć pracę 3 kilometry. Albo będę modlił się, żeby w okolicy, gdzie mieszkam, powstała grupa domowa. Może to będzie w moim domu. Może to będą ludzie, którzy przyjdą wokół. My musimy bardzo świadomie iść pod prąd. Albo może inaczej to się stanie. Tak jak w innych miejscowościach jest, jak na przykład jest w Kaliszu. Teraz obserwuję to trochę u Andrzeja Nędzusiaka w kościele, zaczynam to widzieć. Że mają budynek i całe życie zaczyna się kręcić wokół budynku, bo mają przedszkole, mają jakąś szkołę, spotkania młodzieżowe, kawiarnie, wszyscy ludzie w kościele robią sobie urodziny w tej kawiarni, miasto nieduże, można w 5 minut dojechać z każdego końca, wiesz, nawet grup domowych nie muszą mieć, bo ciągle kościół jest pełen ludzi i każdy po 3-4 razy jest w kościele i się tworzy wspólnota. Może to będzie tak w naszym przypadku, będziemy mieć budynek i po prostu opanujemy jakąś dzielnicę, a wszyscy inni po prostu będą kibicami niedzielnymi. Ale wspólnota będzie budowana przez tych, którzy są gdzieś w okolicy. Tak? Więc albo to się stanie przez nasze wybory, żeby nie dojeżdżać do pracy, żeby grupa domowa była blisko. Mała grupa. Albo żeby mieć grupę w kościele, w której służę. Jestem wbity. Albo przez to, że kościół przybierze jakieś inne formy. Ale ja wierzę, że to absolutnie jest to. Trwali codziennie w słowie, w świątyni i po domach. Codziennie we wspólnocie w świątyni i po domach. Tak? Teraz dalej, już kończąc, w łamaniu chleba. To jest przeżywanie obecności Bożej. Wiecie, Luter odszedł od tematu wieczerzy, ponieważ ona przybrała w średniowieczu taką formułę no niemalże pogańską, bo to był kult, prawda? Jest jakiś kielich, Pan Bóg wstępuje, jest chleb. Nie mówię teraz o teologii, bo teologia być może była zawsze okej. Nie będę tego dzisiaj przedyskutowywał, nie chcę wchodzić w niuanse. Ale Luther powiedział, nie, no to nie może się wokół tego kręcić, prawda? Musi się kręcić rzeczy wokół słowa, prawda? Ale po wielu latach protestanci przeszli w jakąś, do drugiego rowu wskoczyli, gdzie wieczerza jest jakimś pamiątką czegoś, co było, przypominaną do czasu, aż Pan Jezus powróci. I to jest jakiś taki suchy obrząd, który musi się odbyć w kościele, bo Pan Jezus tak kazał. Wiecie, ja wierzę, że żadna rzecz, którą Pan Jezus kazał, nie musi się odbywać w kościele, żeby się odbywać. Tylko, że to ma sens, ma znaczenie. Tam jest Bóg. I wiesz, ja wierzę, że kiedy oni za każdym razem, pamiętając o słowach Jezusa, który powiedział, to jest ciało moje, to jest krew moja, kiedy oni codziennie łamali ten chleb i pili to wino, to nie mieli świadomość tego, że Jezus jest z nimi. I ja wierzę, że to właśnie o to chodzi, żebyśmy my teraz, jeżeli mamy być kościołem, który buduje w sposób apostolski, my musimy szanować i respektować obecność Bożą. I znowu na tych samych czterech poziomach. Osobistym, żeby wiedzieć, że Bóg zawsze jest blisko nas, to co Jurek zahaczał 2 tygodnie temu, żyć w świadomości Jego obecności. W rodzinie, i to jest, nie ma problemu, żeby rodziny się modliły, żeby rodziny robiły sobie wieczerze. Później w kościele, zawsze zachęcałem w kościele, żeby robić wieczerzę pańską w małych grupach i na niedzielnych spotkaniach. Kiedyś mieliśmy taki etap w życiu kościoła, że w ogóle w niedzielę nie robiliśmy, tylko zawsze na grupach tylko były wieczerze. To był taki super pomysł manipulacyjny pastora. Jak to ludzi w grupy wcisnąć? Wieczerzy nie będzie w niedzielę. Jak jesteś częścią kościoła, muszę być na małej grupie, tak? No ale to zrezygnowaliśmy z tego. W ogóle tak uczymy się pomału z roku na rok nie korzystać z manipulacji. Lub korzystać coraz mniej. I wreszcie w świecie przynosić Bożą obecność do świata. Tak? Wnosić ją w świat razem z nami. I ostatni element z tych czterech punktów w modlitwach. Okej? W słowie, we wspólnocie, w łamaniu chleba w obecności Bożej i 4 w modlitwach. I to jest to, co potrzebujemy, co musi się również odbywać. Nie tylko tutaj, kiedy się schodzimy, nie tylko wtedy, kiedy jesteś indywidualnie, masz czas z modlitwy, bo modlitwa też jest na tych czterech poziomach. Osobistym, jest na poziomie rodziny twojej, jest na poziomie kościoła, jest modlitwa wstawiennicza o świat, w świecie, o innych, których się modlisz, tak? Ale do tego wszystkiego, żeby to się wydarzyło, to my potrzebujemy wejść w temat wspólnoty i zacząć ją bardzo świadomie budować wokół naszego życia. Bez przystanku się módlcie. 1 Tesaloniczan 5:17. Więc modlitwa to jest coś, co cały czas płynie. Nie jest tak, że są wyspecjalizowane grupy na modlitwę. Mamy sieć wstawienników, tak, rozpoznaliśmy to od Boga, że są ludzie, którzy są powołani. Ale co z tego? Kościół cały ma się modlić. Cały Kościół ma trwać w modlitwie, szukać Boga, modlić się. Okej? Ale dlatego musi być po prostu zbudowany też przy pomocy tego drugiego skrzydła, które się nazywa po domach, ale nie musi być akurat po domach. Po prostu chodzi o to, żeby po prostu tworzyły się te grupy. Chociaż po domach nie jest złym określeniem, ponieważ jak czytałem historię chrześcijaństwa, to gdzieś w okolicach dopiero pod koniec, gdzieś tam przełom II i III wieku zaczęły się pojawiać bardzo rzadko jakieś budynki dedykowane specjalnie dla spotkań chrześcijan. A praktycznie przez 200 lat, nawet więcej, prawie 300 lat, po prostu nie było specjalnych budynków dedykowanych dla spotkań chrześcijańskich. Po prostu ludzie spotykali się w większych domach. Okay? Ktoś miał po prostu jakiś, był bardziej zamożny u niego w domu. Korneliusz, tak. To były domostwa, praktycznie nie domy, prawda? Bo też był inny klimat. Oni nie musieli siedzieć pod dachem. Mogli być w tym domostwie, w tym otoczeniu, w tym oikos, tak? Jak to po grecku się nazywa. Oikos, czyli domostwo. Najbliższe otoczenie. Więc może to, że po domach nie jest złym określeniem. Dzisiaj to troszkę inaczej, bo mamy po prostu... Przeszliśmy takiej ery mrówkowców, prawda? Mamy bloki, mamy tam 40 metrów, 30 i tak, i to różnie wygląda. Ale jakby nie mówimy o tym, mówimy o istocie sprawy, żeby być ze sobą. Okej? Okay? Także, kochani, musimy wrócić do tych czterech rzeczy i nie każdy z nas będzie człowiekiem, który ma władze poznawcze wyćwiczone, żeby widzieć te rzeczy, żeby widzieć. Trwanie w Słowie, które zmienia moje życie i sprawia, że staje się uczniem Chrystusa. Dzieckiem Jego staje się raz poprzez nowe narodziny. Wchodzę do Królestwa, jestem na nowo narodzony, staję się dzieckiem Bożym, jestem oczyszczony z moich grzechów. Rodzę się na nowo. ale bycie uczniem Chrystusa to jest cały czas bycie uczniem Chrystusa. To jest cały czas poddawanie się pod weryfikację słowa. Żeby ono cały czas mnie przemieniało. Żebym zaczynał widzieć coraz szerzej to, co Bóg chce zrobić przeze mnie. Żebym wyzbywał się niechęci do innych ludzi, nieprzebaczenia, żebym wyzbywał się lenistwa, żebym wyzbywał się nieodpowiedzialności w moim życiu. Okay? Są wszystko rzeczy ważne, ale one będą przychodziły, jeżeli będziesz trwał w słowie. Bo ono ci wtedy będzie przemieniało. Wiesz, to jest tak, jak oglądasz kino rozrywkowe, to chcesz mieć rozrywkowe życie. To tak jest. Co oglądasz, tym się stajesz. Czym się napełniasz? A jeżeli bierzesz Słowo Boże, które nie jest literaturą rozrywkową, a jest literaturą dla uczniów, to jest słowo dla uczniów, czytasz i tam jest napisane, nie godzi się bracia tak, tak nie postępujcie, tak postępujcie. To od razu zaczynasz podnosić poprzeczkę swojego życia i wiesz, koniec z fochami. Boże, to jest po prostu, to jest w standardach Twojego słowa, to jest obciach robić fochy. Albo w standardach Twojego słowa to jest obciach, nie szanować tych, których Ty, Boże, ustanawiasz w Kościele, żeby był ład. Rozumiesz? Ło! Cicho się zrobiło. Myślę, że wszystko rozumiecie. Wy w ogóle jesteście mądrzy ludzie. Tym bardziej biada wam! Bo jak głupiego się uczy, nic nie rozumie, no to jak ma się nauczyć, jak jest głupi? Ale jak mądrego się uczy i nie potrafi załapać, to co to jest? Hańba nam! Dobrze, że mnie znacie niektórzy i rozumiecie, o co mi chodzi. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca, który jest w niebie. Halleluja. Amen. Także życzę wam po prostu naprawdę trwania w słowie. Słuchajcie, naprawdę, spotkajmy się, słuchajcie, w nowym roku. Z nowymi postanowieniami po prostu, zmienieni, że można było powiedzieć, słuchajcie, no ten człowiek to jest inny człowiek, jak którego znałem 5 lat temu. No inny człowiek. Wiesz, ale to potrzeba po prostu, potrzebujesz się ożenić. Wyjść za mąż też. Bo wtedy bierzesz odpowiedzialność za drugiego człowieka, bierzesz odpowiedzialność za dzieci. Tak samo z Kościołem potrzebujesz się ożenić, żeby mieć z nim dzieci. Bo dzieci rodzą się w Kościele, w rodzinie. Oczywiście, dzieci też są płodzone na dyskotekach. Ale żeby mogły normalnie wzrastać, potrzeba czegoś więcej. Trzeba właśnie tych elementów apostolskich, o których tu mówimy. Więc ożeń się z Kościołem. Ożeń się z małą grupą. Napraszaj się komuś. Pukaj do jego domu, bo niedaleko mieszka. Powiedz, słuchaj, módlmy się razem. Pastor musiał takie słowo głosić. Teraz będzie tu jeździł po mnie i mnie zapraszał ciągle. Tak. Mieszka niedaleko jeden wierzący od ciebie. Ale pastorze, my tam... się tak spotkaliśmy przez przypadek w tym kościele. Ja wiem, tu wszyscy się przez przypadek spotkaliśmy. Zawsze jak patrzę na kościół i patrzę, to sobie myślę, czy ten gość i tamta gościuwa, czy oni by razem ze sobą kiedykolwiek się spotkali, gdyby nie byli w tym kościele. Nie masz zero szansy. Chrystus i Kościół ich połączył. Ale jeżeli już połączył, to jest nasza odpowiedzialność, żeby dalej ten temat dłubać. Tak sobie myślę, co jeszcze tak przykrego przed tą Wigilią wam powiedzieć, żebyście coś jeszcze zrobili ze sobą fajnego. Okej. Dobrze, niech was Bóg błogosławi. To było dobre słowo. Amen.